Krakowem związany jestem od dziecka. Najpierw z Nową Hutą, no bo to tam urodziłem się, w Nowej Hucie, w szpitalu Żeromskiego. Gdyby wykonał telefon do Sławomira Mentzena, czy do Krzysztofa Bosaka, czy do któregoś z posłów, członków Rady Liderów Konfederacji. Natomiast takiego telefonu nie było.
Na razie nie ogłosił swojego kandydowania, ale chyba się pan nie spodziewa, żeby tego nie zrobił.
A właśnie, że się spodziewam. Kraków jest usłany rynek grupkami Anglików, którzy czasem w dosyć skąpych strojach, nierzadko w kąpielówkach samych i w dziwnych czapkach zwierząt, maszerują, paradują w stanie, że tak delikatnie powiem, upojenia alkoholowego.
Murator Furniture. Meble na wymiar. Zajrzyj na murator-furniture.pl.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. To jest program Warzecha Kontra, w którym dzisiaj gościmy pana Bartosza Bocheńczaka, kandydata Konfederacji na prezydenta Królewskiego Miasta Krakowa. Kłaniam się.
Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, jak mówią. Dzień dobry, panie redaktorze.
Kiedyś
dzień dobry państwu.
Pan Andrzej Sikorowski śpiewał "Nie przenoście nam stolicy do Krakowa".
Tak, no ale nie da się tej historii wymazać, że jednak kiedyś byliśmy tą stolicą.
I dodam jeszcze nowa nadzieja, bo to jest też ważne w kontekście rozważań, czy Konfederacja będzie cała, czy się może podzieli. I jeszcze dodam, że 7500 głosów w wyborach w 2023 roku pan zdobył. Oczywiście tam z jakimś małym haczykiem. No nie wszedł pan do Sejmu. Próbował pan, ale nie wszedł pan. Nie udało się wtedy. Ciekawe, czy się uda teraz. I tu od razu zwracam się do naszych widzów, którzy mogą pomyśleć, to będzie rozmowa o krakowskich sprawach, to ja się przełączam. Nie, proszę się nie przełączać, czy nie wyłączać, nie zatrzymywać, bo owszem, będziemy rozmawiali o Krakowie, ale po pierwsze, będziemy rozmawiali o Krakowie w kontekście ogólnopolskim, bo to są bardzo ważne wybory w ogólnopolskim kontekście. Po drugie, tę sprawę krakowską, sytuację krakowską można uogólnić i przenieść pewne rzeczy, które się w Krakowie wydarzyły, na cały kraj, więc proszę koniecznie z nami zostać. A ja najpierw chciałbym pana poprosić, żeby pan coś o sobie powiedział, bo nie jest pan tak bardzo znanym politykiem Konfederacji, chociaż rzeczywiście jest pan krakowianinem z urodzenia, urodził się pan w Nowej Hucie, mieszka pan w słynnych Bronowicach, czyli tam, gdzie miało miejsce wesele, które następnie Stanisław Wyspiański opisał w swoim jednym z najwspanialszych dramatów, jakie powstały w Polsce, jakie są w polskiej literaturze. Ale na przykład znalazłem taką informację, że jest pan biznesmenem i zajmuje się pan na większą skalę handlem z Chinami. Czy to jest prawda?
Tak, to była prawda, no bo już od jakiegoś czasu nie zajmuję się biznesem. Teraz większą część tego biznesowego życia pochłania najem nieruchomości, które gdzieś tam udało mi się zdobyć w toku prowadzenia działalności gospodarczej.
Więc dużo jest tych nieruchomości?
No coś tam jest.
Ale to podzieli się pan z wyborcami informacją, jak to z tym jest, bo na pewno ten wątek będzie istotny w kampanii.
To są nieruchomości komercyjne, bardziej magazyny takie, więc to nie są mieszkania, to nie są jakiegoś typu sklepy, to są przede wszystkim magazyny i biura.
Bo ten wątek właśnie wynajmu, zwłaszcza krótkoterminowego, na pewno będzie w tej kampanii ważny, ale to do tego jeszcze dojdziemy. No a właściwie dlaczego chce pan zostać prezydentem Krakowa? Czy to było tak, że przyszedł do pana pan Sławomir Mentzen i powiedział: Bartek, musisz, a pan powiedział: Sławek, nie chcę, ale Sławek powiedział: Bartek, ale musisz dla dobra partii? Czy może pan sam chciał, że to był pana pomysł?
No właśnie to tak chyba nie działa, że być może w innych wielkich partiach to tak działa, że przychodzi prezes i mówi: Bartek, musisz. No u nas to tak nie do końca działa. Raczej działa zasada taka, że jeżeli ktoś, prezes widzi, że ktoś jest gotowy, że ktoś pracuje ciężko, że jest przed nim jakaś perspektywa, że wykazuje inicjatywę, że się sprawdził i że jest zaufany, to prezes wówczas mówi: tak, masz do tego kompetencje, oceniam, że masz do tego kompetencje i stań w tym wyścigu wyborczym. Ja z Krakowem związany jestem od dziecka, najpierw z Nową Hutą, no bo to tam urodziłem się, w Nowej Hucie, w szpitalu Żeromskiego. Tam, gdzie mama była zresztą pielęgniarką w szpitalu Żeromskiego, tata pracował jeszcze wówczas w hucie Sędzimira, już wtedy był to huta Lenina jeszcze, później to była huta Sędzimira, tata tam zaczynał swoją karierę zawodową. Później rodzice w 89 roku otworzyli swój pierwszy kiosk z kwiatami. To była mała kwiaciarnia, mama już odeszła ze szpitala, tata odszedł z tej huty.
Prywatna inicjatywa.
I jakby ta prywatna inicjatywa w 89 roku, to też było już nie lada wyzwanie jeszcze wtedy, bo...
Wtedy prezydent Lech Wałęsa, znaczy późniejszy prezydent Lech Wałęsa, bo jeszcze nie był w 89 roku, mówił: bierzcie sprawy w swoje ręce.
No i jak powiedział, tak zrobili. Tak wzięli te sprawy w swoje ręce. Tata wówczas jeszcze miał epizod jakiś w Warsie, pracował w Warsie na kolei. Elektrykiem był. Zresztą jak Lech Wałęsa podobnie, tata elektrykiem z wykształcenia jest. I tam gdzieś z tego Warsu udało mu się kupić taką stalową budkę i w tej budce otworzyliśmy kwiaciarnię. Ja to pamiętam świetnie, ten 89 rok, pomimo że miałem 5 lat, to bardzo dobrze pamiętam, jak ta budka przyjechała, jak to wszystko tam urządzaliśmy, jak nam to okradali wiele razy lokalni, tam jakieś rzezimieszki lokalne.
No, tak było, takie czasy.
Takie czasy.
Początki polskiego biznesu.
Tak, podpalali, okradali, no przeróżne rzeczy się tam działy, zawiść sąsiadów, że to tak, gdzie to, skąd to te pieniądze na takie rzeczy. W każdym razie to był bardzo piękny i pouczający dla mnie czas Nowej Huty, bo odkąd tylko pamiętam, to wakacje nie spędzałem gdzieś na wyjazdach zagranicznych, nie jeździłem na kolonie, tylko pracowałem całe wakacje właśnie w tym kiosku, sprzedając kwiaty, sprzedając jakiegoś rodzaju doniczki, nawozy, ziemię i tak dalej.
Ale to wracając do pańskiego startu, czyli inicjatywa wyszła od pana, czy była propozycja od pana Sławomira Mencena, a pan powiedział: okej, to jest dobry pomysł?
Ja jestem pokornym człowiekiem i jeżeli to prezes mi zaproponował, żebym to ja startował, to nie było tak, że ja się prosiłem, że ja bym bardzo chciał tutaj. Nie. Ja znam swoje miejsce w szeregu jakby i czekam, wyrażam gotowość na tej zasadzie i jeżeli dostanę taką prośbę, polecenie, no to wykonuję to po prostu.
Ale to ktoś mógłby teraz, słuchając pana, powiedzieć: no to jakim będzie prezydentem pan Bochenczak, skoro on tutaj mówi, że zna swoje miejsce w szeregu, wykonuje polecenia prezesa Mencena, to będzie samodzielnym prezydentem? Czy będzie słuchał prezesa partii?
Oczywiście nie ukrywam też, że szykowałem się do tej roli. Szykowałem się przez wiele lat do roli polityka. Przez wiele lat w Krakowie wykonywałem pewną aktywność społeczną. Cały czas w ramach partii wykonywaliśmy aktywność samorządową. Cały czas byłem, jakby szykowałem się mentalnie i jakby powiedzieć... Starałem się rozwijać do tego momentu, żeby być w pewnym momencie gotowym na to. To też nie było tak, że na mnie to spadło nagle z nieba i prezes powiedział: masz tutaj to objąć. No nie, to było pewien rodzaj otwarcia się na to, co może być.
A w momencie, kiedy pan pomagał czy uczestniczył w organizowaniu zbiórki podpisów referendalnych, to już pan myślał o tym, że jeżeli się uda, to wystartuje pan, tak?
Oczywiście, nie będę ukrywał, że nie. To też myślałem i że być może to ja dostanę te szanse. Na razie trzeba zebrać te podpisy, na razie trzeba wspierać tą inicjatywę i w ten sposób stwierdziłem, może coś z tego będzie.
A jak wyglądała sprawa uzgodnień pomiędzy Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym? No bo tutaj wiele osób upatruje tego punktu pęknięcia w Konfederacji. Kraków jest bardzo ważnym miejscem i wiele osób będzie się przyglądało, jak te wybory w sierpniu się będą odbywały. No a tutaj jednak dostaje nominację polityk Nowej Nadziei. A co z Ruchem Narodowym? Czy tam były jakieś uzgodnienia, czy koledzy z Ruchu Narodowego po prostu przyznali, że nie mają lepszego kandydata na Kraków?
Panie redaktorze, nie chciałbym bardzo głęboko wchodzić w te wewnętrzne ustalenia. Mamy taką zasadę, że nie mówimy bardzo o wewnętrznych sprawach, natomiast udało się wypracować kompromis na linii Ruch Narodowy Nowa Nadzieja i ten kompromis jakby dwie strony zaakceptowały. Nie było jakichś większych scysji, sporów.
Mówi pan o kompromisie dotyczącym Krakowa.
Tak. Nie było jakichś tam większych scysji o to. Jakby to jest kompromis. Ruch Narodowy z Nową Nadzieją się dogadują. To jest jednak, mam przyjemność uczestniczyć też w Radzie Liderów Konfederacji, więc to jakieś tam pogłoski o tym, że tam są nie wiadomo jakie kłótnie, czy coś, jeszcze są wyssane kompletnie z palca.
Prawo i Sprawiedliwość chciało, przynajmniej tak deklarowało, żeby w Krakowie pojawił się, jak to oni mówili, jeden prawicowy kandydat. No nie ma tego jednego prawicowego kandydata. Zresztą Konfederacja Korony Polskiej też wystawiła własnego kandydata, no ale przede wszystkim PiS wystawił pana Michała Drewnickiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Czy pan traktował serio te zabiegi, a może raczej nie zabiegi, tylko deklaracje PiS-u, że należałoby się dogadać i mieć jednego kandydata?
Traktowałbym je poważnie, gdyby te deklaracje Przemysława Czarnka padły gdzieś w kuluarach. Gdyby wykonał telefon do Sławomira Mentzena, czy do Krzysztofa Bosaka, czy do któregoś z posłów, członków Rady Liderów Konfederacji. Natomiast takiego telefonu nie było. To było rzucone w eter, w przestrzeń medialną, takie pokazanie, że my w PiS-ie jesteśmy gotowi na to, żebyśmy przetestowali pakt senacki. Nawet tutaj w Krakowie gdzieś padły takie słowa. Otóż to był zabieg czysto PR-owy, mający pokazać wyborcom, że my w PiS-ie to chcemy pojednania, a to Konfederacja z nami nie chce. Bzdura. Nie było żadnego kontaktu, nie było żadnej wyciągniętej ręki, nie było żadnej propozycji rozmowy, nie było absolutnie nic. Takich rzeczy nie ustala się przez Twittera. Takie rzeczy ustala się właśnie biorąc telefon i dzwoniąc do drugiej strony, która może być potencjalnie lub nie tym zainteresowana. Więc potraktowaliśmy to jako zabieg czysto PR-owy.
A jak pan ocenia kandydaturę pana Drewnickiego? Bo pewnie się panowie znają.
Tak, znamy się już parę lat. W niejednej debacie mieliśmy okazję uczestniczyć. Wiem, że jest człowiekiem też z Nowej Huty, też się w szpitalu Żeromskiego urodził. Mieszka na osiedlu obok, którego ja mieszkałem. No i w zasadzie to tyle informacji. Wiem, że jest w Radzie Miasta, że z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, natomiast więcej informacji jakby o nim nie miał. Wiem, że też jakąś działalność gospodarczą prowadzi, filmową czy coś w tym stylu. Natomiast więcej informacji o panu Drewnickim nie mam. Nie było mi dane go bliżej poznać.
A wie pan w ogóle, ilu właściwie jest kandydatów w tej chwili? Bo ja sobie wynotowałem tylko tych najważniejszych. To być może nasi widzowie nie śledzą tego tak dokładnie, więc proszę teraz się skupić, bo powiem. To jest pani Daria Gosek-Popiołek, która reprezentuje Nową Lewicę. Jest pan Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, który startuje niezależnie. Jest wspomniany już pan Michał Drewnicki. Jest to chyba pewne zaskoczenie, pani Monika Piątkowska, pani senator Monika Piątkowska, reprezentująca PSL, Koalicję Obywatelską i zdaje się Polskę, nie, i Centrum chyba, tak?
Nie, Centrum będzie miało swojego kandydata.
Swojego, to Polskę tak. 2050, tam się tam jakaś nastąpiła w tym punkcie nastąpił jakiś spór. Jest pani Aleksandra Owca, reprezentująca partię Razem. Jeszcze jest, zdaje się, ze dwóch albo trzech niezależnych kandydatów, w tym jeden, który uczestniczył w zbieraniu podpisów referendalnych i jest znak zapytania przy panu Łukaszu Gibale, czyli niedoszłym, bo to o włos, prezydencie Krakowa, bo w przeciwieństwie do tych poprzednio przeze mnie wyczytanych osób, pan Łukasz Gibała na razie nie ogłosił swojego kandydowania, ale chyba się pan nie spodziewa, żeby tego nie zrobił.
A właśnie, że się spodziewam, że może tego nie zrobić.
Naprawdę?
Pozostawiam sobie kilka procent szans na to, że może tego nie zrobić. Jest kandydatem, który już startował w wyborach prezydenckich.
Któremu, trzy razy, prawda?
Tak, któremu już trzy razy nie udało się uzyskać tego sukcesu wyborczego. No i teraz pytanie jest przed nim duże, bo nie trzeba, już chyba nie da się ukryć, że duża jego rola była w tym referendum, w tej inicjatywie referendalnej. I teraz pytanie jest takie, jeżeli on wejdzie na urząd prezydenta, zasiądzie na fotelu prezydenta, jak zachowa się Rada Miasta? Czy on będzie w stanie cokolwiek przez te dwa lata, które dostanie od Rady Miasta, czy będzie w stanie coś zmienić? Czy Rada Miasta nie stanie okoniem? Czy dostanie absolutorium pierwsze? Czy dostanie absolutorium drugie?
No ale przecież to samo pytanie można postawić w przypadku każdego z kandydatów, kto jest z opozycji.
Tylko, że nie na każdego kandydata Rada Miasta może być tak uwzięta jak na Łukasza Gibałę, który będzie obarczany przez rząd Donalda Tuska, jednak być może jeszcze będzie obarczany dalszymi konsekwencjami tego krakowskiego referendum, które może się rozlać na cały kraj. Więc przeczuwam, że to może być niełatwe zadanie. Kolejna rzecz, upływa mu też kadencja, ta dwukadencyjność. Być może Łukasz Gibała chciałby rządzić dwie kadencje i wówczas co? No już tylko z pięcioletniej kadencji dwa lata mu zostają tej jednej kadencji. I to też już mu się zalicza jako jakby ta jedna kadencja, prawda? Więc po pierwsze ma Radę Miasta...
trochę więcej, bo kiedy były wybory samorządowe w 2024 plus tak. 5 to 2025.
No ale obejmie, tak jeżeli, bo te wybory się odbędą prawdopodobnie we wrześniu, tak nawet Donald Tusk powiedział, że to raczej druga połowa września. No, wniesiono protesty, Komitet Obrony Demokracji.
Mówimy o tych wyborach, czyli to jednak nie będzie sierpień. Czyli
tak,
to, nie
to
będzie
już jest pewne, że to nie będzie sierpień. Komitet Obrony Demokracji wniósł protest przeciwko największemu świętu demokracji, jakim jest właśnie referendum. No i to wydłuża nam ten cały proces wyznaczenia daty wyborów. Przez to, jeżeli te wybory odbędą się we wrześniu, pewnie jakiś czas jeszcze tam potrwa, no to zaraz możemy mieć rok 2026, a w roku 2029 już na wczesną wiosną są kolejne wybory. Więc...
Ale właśnie zastanawiam się, bo tutaj pan podniósł ciekawy problem. Przyznam, że tego nie sprawdzałem. Jak od strony prawnej, z punktu widzenia ustawy o samorządzie gminnym, wygląda kwestia dwukadencyjności przy niepełnej kadencji. No bo jeżeli mamy sytuację odwołania burmistrza, wójta, prezydenta miasta, przecież może to nastąpić, no tam jest tak granica roku, że nie można przeprowadzić referendum o odwołanie, jeżeli by zostało mniej niż rok do wyborów, no ale mogą to być, może to być półtora roku na przykład. No i zostaje ktoś odwołany, wchodzi ktoś inny na jego miejsce na te ostatnie półtora roku, albo nawet może to być mniej, powiedzmy rok i trzy miesiące i to mu się będzie liczyło już jako kadencja do tych dwóch kadencji?
No nie wyobrażam sobie, żeby nie było inaczej. No bo jeżeli by mu się nie liczyło, no to musielibyśmy urządzać za chwilę wybory tylko na pół kadencji, prawda? Więc no nie da się. Kadencja trwa jednak od do, prawda? Od 2024 do 2029. I to będzie już ta jedna kadencja. To już to on już będzie miał zaliczoną kadencję.
Ale teraz mówimy, żeby było jasne o tym, co nam się wydaje. Nie mamy żadnych ekspertyz na ten.
Nie ma. Ekspertyz nie ma. To jest na razie takie, no bo przypadków takich, jak ja szukałem osobiście, to nie znalazłem na ten moment takiej dwukadencyjności, takiego akurat większego kalibru, jakim jest prezydent miasta. Gdzieś tam był burmistrz, był jakiś... zdaje się burmistrza tylko widziałem, natomiast nie ma jeszcze to się nie wydarzyło, tak jakby, bo ta dwukadencyjność też jest niedawno, więc to jeszcze się nie wydarzyło. I sami czekamy na jakąś interpretację prawną PKW czy innych organów, które stwierdzą, jak to może wyglądać. Natomiast no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był na przykład, no... 10-12 lat, prawda? Czy no trudno sobie to wyobrazić, no bo może być te 10 lat prezydentem, bo jest pięcioletnia kadencja. No ale co dalej? No trudno sobie to wyobrazić. Czy mu się to zaliczy jako pół? Raczej nie. Raczej to jest zaliczone, z kim rozmawiałem, to raczej jako jedna kadencja.
Odhaczam sobie to w takim razie jako pytanie, które trzeba zadać prawdopodobnie Państwowej Komisji Wyborczej i pewnie to zrobię, bo ono jest w tym kontekście krakowskim bardzo istotne. A wracam do kampanii i do tego, o czym wspomniałem na samym początku, kiedy rozmawialiśmy o tym, dlaczego pan chce zostać prezydentem. Pan o tym zresztą wspominał również, choć tak mało konkretnie w swoim wystąpieniu, kiedy ogłaszał pan swoją kandydaturę. Na pewno jedną z najważniejszych spraw, jakie będą podnoszone przez kandydatów, czy nawet już są, będzie ten bardzo, ja bym powiedział, eksploatacyjny, turystyczny model funkcjonowania Krakowa. A w tym mieszczą się na przykład takie rzeczy jak bardzo duże nagromadzenie lokali typu Airbnb. No i teraz widzę tutaj pewne dla pana trudne zadanie, no bo z jednej strony wiadomo, że krakowianie są na to uczuleni. Ja zresztą powiem szczerze, jeżdżąc do Krakowa, no też korzystam z takich właśnie miejsc, a bywam tam czasem na tyle długo, że hotel po prostu jest kompletnie nieopłacalny w takiej sytuacji. Ale z drugiej strony pan wywodzi się z partii, która stawia na wolność działalności gospodarczej. I co z tym zrobić?
W idealnym świecie, takim, w którym to Airbnb funkcjonowałoby na jakichś zasadach takich faktycznie, w których jeden na przykład... Kto teraz korzysta z tego Airbnb w Krakowie? Oprócz pana redaktora są też przyjeżdża do Krakowa masa Anglików. Masa Anglików, którzy odbywają sobie u nas wieczory kawalerskie z reguły w Krakowie. Sobota i piątek wieczór to jest... Kraków jest usłany rynek grupkami Anglików, którzy no czasem w dosyć skąpych strojach, nierzadko w kąpielówkach samych i w dziwnych czapkach zwierząt maszerują, paradują w stanie, że tak delikatnie powiem, upojenia alkoholowego.
Wejdę panu w słowo, bo tak jak powiedziałem już przed wejściem do programu, ja w Krakowie jestem co najmniej parę razy w roku i no owszem, może widziałem w ostatnich latach takie wypadki, choć mam wrażenie, że znacznie mniej niż przede wszystkim przed pandemią, która taką granicę stanowiła również dla działalności turystycznej w Krakowie, ale za to chyba nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli się przechodzi w okolicach rynku głównego, to na pewno zostanie się zaczepionym przynajmniej raz, a często dwa razy albo trzy razy przez jakąś panią, która będzie nagabywać i proponować lokal ze striptizem. Ja mam wrażenie, że to jest większy problem niż ci Anglicy.
Ależ to jest jedno i drugie jest problemem w Krakowie. No bo kończąc temat tego Airbnb, jakby ja szanuję bardzo mocno własność prywatną, wolność Tomku w swoim domku, jak najbardziej, niech to tak wygląda, niech ta wolność nasza będzie respektowana, prawda, i róbmy sobie z naszym lokalem co chcemy. Natomiast jeżeli to już wykracza poza jakiś zakres taki, w którym my zaczynamy przeszkadzać sąsiadom, jakby zanieczyszczamy wspólne podwórko, w cudzysłowie powiem, to już jest kłopot. To już jest kłopot, no bo już za ścianą lokator nie może spać, jeżeli tam trwa całonocna libacja alkoholowa.
No ale to jest ten argument, który wysuwa między innymi pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, promując swój projekt dotyczący krótkoterminowego wynajmu, który jednak zakłada bardzo poważne ograniczenia. Być może pan ten projekt przeglądał, tam jest mowa o konieczności akceptacji przez wspólnotę albo przez spółdzielnię. Ja tutaj widzę ogromne pole do korupcji, a przede wszystkim okres pomiędzy złożeniem wniosku o taką akceptację, a akceptacją jest tak długi, że w wielu przypadkach to się w ogóle nie będzie opłacało potencjalnym właścicielom takich lokali. Jednym słowem, bardzo poważne restrykcje wobec własności prywatnej i działalności gospodarczej. Czy w takim razie pan popiera ten projekt?
Nie do końca popieram. Jest tam szereg rozwiązań, które faktycznie ingerują w tą fundamentalną zasadę własności i poszanowania tej własności. Natomiast ja mam wrażenie, że pewne aspekty, jakby w których my centralnie podejmujemy decyzje dotyczące stanowienia prawa, one nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w samorządach. Przykładem jest na przykład krakowski zakaz kupowania alkoholu w sklepach po 22. Ja jestem gorącym przeciwnikiem tego zakazu i jeżeli miałbym w Sejmie podnieść kiedykolwiek rękę za tym, żeby go zakazać w sprzedaży po 22, to nie podniósłbym. Nigdy bym za tym nie podniósł ręki, bo uważam, że każdy może kupować ten alkohol, kiedy ma na to ochotę. O 12 w nocy, o 1, 2, 3, 7 i tak dalej. Natomiast faktycznie w Krakowie ta decyzja spotkała się z uznaniem mieszkańców. I co robić w takiej sytuacji? I to ja bym takie decyzje pozostawiał samorządom. Zostawiłbym samorządom i niech to obywatele sami ocenią te samorządy poprzez tą weryfikację co 5 lat wyborczą.
Czyli z Airbnb to samo by pan zrobił?
Prawdopodobnie to samo bym zrobił, żeby to obywatele, samorząd sam zdecydował, co robić z takimi lokalami. To nie jest... Trudno podjąć taką decyzję, bo miasto miastu również nierówne. Kraków to jest specyficzne miasto, które stało się takim miejscem taniej weekendowej libacji. I pytanie, jak sprawić, żeby mieszkańcy nie czuli się w tym mieście wyrzucani
ale
z tego
właśnie,
miasta.
Dlatego pana indaguję w tej sprawie, bo dla wolnorynkowca, jak rozumiem, pan się tak deklaruje, no jest to zasadniczy problem. Nawet jeżeli przeniesiemy te decyzje na poziom samorządowy, to nadal będzie to ingerencja w działalność gospodarczą i nadal będzie to ingerencja w tym wypadku we własność prywatną. Ktoś mógłby też powiedzieć, no skoro pan jest zwolennikiem podejmowania decyzji na poziomie samorządu, to dlaczego jest pan przeciwnikiem SCT? No przecież to jest też decyzja, która została podjęta na poziomie samorządu, strefy
czystego
transportu.
Ale nie spotkała się z uznaniem jednak mieszkańców, bo poszli i odwołali między innymi przeciwko SCT, przez SCT został odwołany prezydent Miszalski, więc to jest świetny przykład właśnie tego, że samorządy powinny się samorządzić i stanowić prawo lokalne przez samych siebie. Bo tak jak mówię, Lublin jest inny niż Kraków, Gdańsk jest inny niż Kraków i Warszawa jest inna niż Wrocław.
Jeszcze podrążę kwestię tej turystyki i tego Airbnb. Czy pan by postawił w takim razie jakąś granicę samorządom w tym, jak głęboko mogłyby w to zaingerować? No bo zgódźmy się, że tak, jakaś interwencja, decyzja na poziomie lokalnym, no ale mamy po drugiej stronie to prawo do dysponowania swoją własnością, swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Czy w takim razie powinna istnieć jakaś granica tej interwencji postawiona samorządom?
Tak, jeżeli już mówimy o takiej granicy, to ona już poniekąd została wyznaczona. Została wyznaczona przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. To samorządy są twórcami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i to samorządy określają, na przykład w tej dzielnicy, czy w tym rewirze, na tym osiedlu mogą być tylko i wyłącznie mieszkańcy. I ktoś, kto chce nabyć tam nieruchomość, ma świadomość, że tam można tylko i wyłącznie mieszkać, że nie można urządzać jakichś głośnych imprez, nie można otworzyć fryzjera, nie można otworzyć, nie wiem, makijażystki czy czegokolwiek innego. Tylko się mieszka, to jest strefa mieszkalna.
Ale to znaczy, że w takiej strefie nie można by swojego lokalu wynająć krótkoterminowo?
No wówczas nie. Jeżeli tak się umawiamy, tak samorząd stanowi, no to wówczas nie.
A co w sytuacji, kiedy ktoś kupił tam mieszkanie, ale zanim został zatwierdzony lokalny plan, to co wtedy?
To jest sytuacja bardziej złożona, panie redaktorze, natomiast no, takie plany to też nie uchwala się z dnia na dzień. Też ziemię ktoś mógł kupić, bo miał nadzieję na to, że tam będzie sobie mógł wybudować hipermarket, no ale ustanowiono tam w planie, że będzie można tam zbudować mieszkaniówkę tylko.
Ale wie pan, bo to jest pytanie, które zadaję nie bez powodu, bo nawet w Krakowie przecież była duża awantura o używanie kominków, które zostało zakazane, nie tylko w Krakowie, bo to w wielu miastach w Polsce, ale były nawet sprawy i to chyba rozstrzygane na korzyść posiadaczy takich rozwiązań przed sądami administracyjnymi, no że ktoś, mając do tego prawo jeszcze, wybudował sobie kominek i oparł cały system ogrzewania domu na kominku, bo jest taka możliwość, tak. No a potem mu się zakazuje używania kominka. Podobny argument się pojawia, jeżeli chodzi o SCT. Ktoś kupił samochód wcześniej, ten samochód legalnie był użytkowany w strefie, gdzie potem wprowadzono właśnie strefę czystego transportu. Dlatego pytam i drążę problem tych mieszkań, no bo ktoś zainwestował w mieszkanie albo w mieszkania specjalnie, żeby je wynajmować. Pan mówi, że potem został uchwalony plan, no i ten ktoś zostaje z tym mieszkaniem i właściwie co ma zrobić?
No jednak wybieramy tych włodarzy po coś, żeby w pewien sposób zarządzali tym miastem, żeby dbali o jakiś ład planistyczny. No niestety, jeżeli włodarze miasta zdecydują, że ten rewir Krakowa, tudzież ta dzielnica, ta ulica ma być przeznaczona pod strefę mieszkaniową, no to niestety to jest wtedy strefa mieszkaniowa i to trzeba się dostosować. Ja rozumiem, że jest ta własność nieruchomości. Ja to bardzo szanuję i też sam jestem wielkim miłośnikiem i zwolennikiem tego, żeby nieruchomości i własność była poszanowana. Natomiast jesteśmy jednak w jakimś ekosystemie większym, społeczności jakiejś, która wówczas funkcjonuje na terenie miasta, no i trzeba się też do tego dostosować.
Czyli wolnorynkowiec mówi ludziom, nie będziecie mogli używać swojej własności tak, jak chcecie.
Ale już tak jest, to nie jest nic nowego. No nie da się, kupując na przykład działkę w centrum miasta, nie da się tam zbudować kurnika. To też jakby, prawda, to się mija z celem. Muszą być jakieś ramy i normy wyznaczone, które będą kształtowały kierunek.
A jakbym był złośliwy, to bym powiedział, kandydat Nowej Nadziei przechodzi na pozycje socjalistyczne.
Nie, panie redaktorze, no ale to, a jak sobie pan wyobraża, że jakby to powinno wyglądać, że powiemy człowiekowi na przykład, że sobie możesz, nie wiem, kurnik zbudować w centrum miasta? No trudne to jest do wyobrażenia.
Jeżeli mnie pan pyta, chociaż tak, tutaj ja jestem tylko od zadawania pytań, ale jeżeli mnie pan pyta, no to ja mogę powiedzieć to, co pisałem, mówiłem wielokrotnie. Jeżeli są problemy z jakimś Airbnb, co zresztą trzeba by najpierw w ogóle systemowo sprawdzić, jak duży jest ten problem, ale załóżmy, to od tego jest policja czy administracja, żeby się tym zająć, a nie zabranianie właścicielowi używania swojego lokalu.
Tak to dotychczas wyglądało. Natomiast jeżeli ktoś teraz kupuje mieszkanie i te mieszkanie ma pewną promesę od dewelopera, od właściciela kamienicy, że tutaj będą tylko mieszkania. Natomiast ktoś sobie tam jednak stwierdził, że przeznacza ten lokal na dyskotekę. No to jest coś nie tak. I ta dyskoteka może spełnia jakieś tam normy, może gra troszeczkę ciszej, ale mimo wszystko chodzą ludzie. Jest to zgodne z prawem, ale chodzą ludzie całą noc po tej klatce, prawda? I ktoś, każdy to słyszy. Oni nie krzyczą, oni nie wyrzucają tam butelek, ale całą noc słychać to tupanie. Przecież to jest pewna uciążliwość też dla tych mieszkańców, którzy tam mieszkają.
No tak, ale ktokolwiek może chodzić po klatce i tupać. No ja też czasem wchodzę do domu
ale
nocą.
To, panie redaktorze, chodzi już o to, że ta nadmierna ilość tych ludzi będzie tam w jakiś sposób zanieczyszczać to wspólne podwórko, o którym cały czas tutaj staram się...
No w każdym razie mam wrażenie, że udało mi się wydobyć z pana pewną bardziej konkretną deklarację, co z tym Airbnb zrobić, ale będę cały czas się upierał jeszcze przy tych wątkach i zapytam, co bardziej generalnie zrobić, żeby... Kraków przestał być tak mocno eksploatowany turystycznie. Pan o tym mówił też w tym swoim wystąpieniu, w którym ogłaszał pan kandydaturę, ale znów, no mówił pan tak ogólnie, że no trzeba z tym skończyć, trzeba coś z tym zrobić, no ale właściwie co z tym zrobić?
Tak jak powiedziałem, Kraków stał się takim miejscem taniej weekendowej libacji. Przyjeżdżają do nas nie ludzie zachęceni tym, że mamy świetną kulturę, że mamy świetną historię, że mamy masę budynków, które są muzealne, tudzież mamy zamek piękny, jeden, drugi, trzeci wokół Krakowa. Nie przyjeżdżają miłośnicy tej kultury, nie przyjeżdżają miłośnicy takiej... powiedziałbym, ekskluzywnej turystyki. Ja bym widział, żeby Kraków stał się miejscem takiej ekskluzywnej turystyki, a nie miejscem takiej... Mnie to przypomina trochę już momentami Kraków takie krupówki, które są wywieszone. Tam jest kino 7D, jest karuzela, jest no totalny jakiś taki miszmasz połączony jeszcze z tym pijaństwem. Doprowadził do sytuacji, w których mieszkańcy zaczęli czuć się wrogami w tym mieście. Zaczęli czuć się wypychani z tego miasta. Zaczęli czuć, że nie mają tam miejsca w centrum tego miasta, że powinni oni wyjechać najlepiej na obrzeża Krakowa, a tam ma się dziać Eldorado dla sfery turystycznej. My w Krakowie czerpiemy tylko 9% przychodów budżetu miasta, czerpiemy z turystyki. To jest tylko 9%. Natomiast koszty jakby społeczne są dużo większe, uważam. Jeżeli byśmy zmienili troszeczkę profil Krakowa, to będzie oczywiście bardzo trudne. Ja bym nie chciał godzić w interesy przedsiębiorców. Sam wiele lat przedsiębiorcą byłem. Nie chciałbym godzić w interesy restauratorów, w interesy hotelarzy, nawet właścicieli Airbnb.
Ale zapowiada pan to.
Nie, absolutnie. No, to jest kwestia do dyskusji. To trzeba wypracować jakiś kompromis. To nie da się powiedzieć jasno teraz.
Ale cały czas nie bardzo wiem, jakby pan chciał ten cel osiągnąć. Znaczy co, no przecież nie zagoni pan przymusowo tych przyjeżdżających do muzeum, nie wiem, Mechofera czy do Muzeum Wyspiańskiego. Nawiasem mówiąc, polecam państwu dwa mniej znane oddziały Muzeum Narodowego w Krakowie. Super naprawdę muzea, bardzo interesujące. No ale nie zagoni pan tam ludzi siłą.
No właśnie, bo przez lata zyskiwaliśmy, to jest też element tych parasolek, o których tutaj na samym początku tego programu dyskutowaliśmy. Skąd wzięły się to nagabywanie do tego, żeby pójść do klubu ze striptizem? No wzięło się stąd, że są klienci. Jeżeli tych klientów by nie było, to prawdopodobnie tych parasolek by nie było. Ja osobiście mam przekonanie, że my nie potrzebujemy w Krakowie na jednej ulicy 10 klubów ze striptizem, bo to czasem tak wygląda, że to stoją co 50 metrów te panie, i nie dziękuję powiedzieć, zanim się przejdzie szewską do rynku, to z 10 razy trzeba powiedzieć, na razie dziękuję, nie mam ochoty na drinka w waszym klubie za 50 zł, dziękuję. I czy naprawdę my musimy ściągać turystów, którzy chcą z tego typu atrakcji korzystać? Ja uważam, że tu jest...
Ale jak to zrobić? Jak to zrobić?
Przede wszystkim jakaś promocja w inny sposób miasta, promocja kultury tego miasta, pokazanie historii, zaciekawienie turystów takich, którzy będą naprawdę chcieli chodzić do tych miejsc, które mamy, no bo one nie są promowane. Promowane są te parasolki, te miejsca, które...
Czyli taka miękka metoda, tak? Pokazujemy
miękko,
Kraków od innej strony i sprowadzamy, liczymy na to, że dzięki tej promocji zaczną przyjeżdżać ludzie, którzy właśnie będą chcieli zobaczyć na przykład dom Mechofera, a niekoniecznie pójść na ten strip.
Którzy będą chcieli zobaczyć Wawel, którzy będą chcieli pójść do kościoła mariackiego, którzy będą chcieli zobaczyć krypty, poznać historię Polski, pójść do Kogiteonu, zobaczyć to dzieło, które tam mamy, pójść do sukiennic, zobaczyć Jana Matejkę. takich turystów, to trzeba pokazywać. Mam wrażenie, że tej promocji na świecie brakuje, że stworzyliśmy sobie obraz właśnie takiego miasta, gdzie można się łatwo i tanio przyjechać, zabawić, a nie stworzyliśmy sobie wizerunku miasta kultury.
A co by pan zrobił ze strefą czystego transportu? Bo mówi pan oczywiście, powiedział pan to w tym swoim wystąpieniu inaugurującym pańską kandydaturę, że strefa czystego transportu powinna zniknąć, no ale od strefy czystego transportu są uzależnione fundusze europejskie, bo to jest to powiązanie poprzez KPO. Miasto, tak, które ma przekroczone normy tlenku azotu, tak, powyżej 100 tysięcy, znaczy miasto powyżej 100 tysięcy, które ma przekroczone normy tlenku azotu, musi wprowadzić strefę czystego transportu. Zresztą jest to już nie tylko w KPO, ale również w ustawie o elektromobilności. Co z tą strefą czystego transportu?
To jest proste do załatwienia. Po pierwsze, my już na etapie wprowadzania, kiedy prezydent Miszalski wprowadzał strefę czystego transportu, mieliśmy już powietrze, które pozwalało nam nie wprowadzać tej strefy czystego transportu. Ono było już na tyle dobre. Ta wymiana pieców w Krakowie, ta niestety likwidacja kominków, nad którą bardzo ubolewam, doprowadziła, że mieliśmy już powietrze takie, które nie obligowało nas do wprowadzenia tej strefy czystego transportu. Ona została wprowadzona tak czy siak. I teraz co z nią robimy? Oczywiście moim marzeniem byłoby zlikwidowanie w ogóle tej strefy. Natomiast jeżeli będzie to zagrażać w jakiś sposób finansom miasta, które są w katastrofalnym stanie na ten moment, to trzeba ograniczyć strefę czystego transportu do jednej ulicy chociażby. Jest ulica Stolarska, gdzie są same ambasady, są takie słupki, gdzie się nawet nie da wjeżdżać. Zróbmy tam strefę czystego transportu. To już spełnia te warunki KPO.
No faktycznie ustawa ani KPO nie mówi o tym, jak duża ma być ta strefa.
Tak, więc na przykład do Stolarskiej to ograniczmy, albo do płyty rynku głównego, no maksymalnie do obszaru Plant. To też jest strefa czystego transportu. Mamy tę strefę, niech ona sobie tam będzie i jakby tutaj nie mam z tym jakichś większych problemów, bo i tak tam nikt nie jeździ. Natomiast...
No dostawy jeżdżą.
Ale to dostawy mogą i tak sobie wjeżdżać, tam nikt by na to bardzo nie zwracał uwagi. Zresztą te dostawy tam wjeżdżają, większość tych dostawców, którzy dostarcza do rynku towary, to są elektryczne już pojazdy, bo jakby mają dużą łatwość poruszania się po Krakowie, nie stoją w korkach, bo mogą bus pasami sobie jeździć, więc oni i tak korzystają z tych elektrycznych, nawet ciężarówek, więc to nie jest jakiś gigantyczny problem.
A co z zadłużeniem miasta? Zadłużenie miasta to w tym roku ma być już prawie 9 miliardów złotych i oczywiście łatwo się znów mówi, że trzeba coś z tym zadłużeniem zrobić, no ale co? Przecież właśnie z powodu zadłużenia zostały podniesione czy to ceny parkowania, czy ceny transportu miejskiego, chyba najwyższe w tej chwili w Polsce, zdaje się, są właśnie w Krakowie. Obniżyłby pan ceny biletów, nie wiem, wypuściłby pan obligacje, co by pan zrobił z tym zadłużeniem?
Żeby można było dokładnie powiedzieć, co zrobić z tym zadłużeniem, trzeba tam przeprowadzić taki gruntowny audyt, bo to, co my widzimy w tych kilkudziesięciu stronach budżetu, to jest bardzo niedokładnie, nieprecyzyjne. Prawdopodobnie jest tam poukrywane maszce różnych rzeczy, które nie wiadomo, jak to dokładnie zbadać i jak to określić. Więc jeżeli byśmy dokonali tego audytu, ja bym w pierwszej kolejności jako gospodarz tego miasta zajął się tym, żeby uszczelnić to, ja to nazywam dziurawe wiadro. Bo w tym momencie to wiadro jest tak dziurawe, że my się zadłużamy na około miliard złotych rocznie. Miliard złotych rocznie, z czego Kraków w tej skali kosztów wszystkich 3 miliardy 600 milionów idzie na edukację w Krakowie. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy w jakiś sposób mieli tą edukację nie finansować. Kraków musi finansować. Kraków zresztą edukacją stoi. Natomiast jest tam szereg kosztów, które, z których można by rezygnować, ale po gruntownym zbadaniu tego, na co te pieniądze dokładnie szły. Co dalej? Pytał pan o to...
Transport publiczny, tak, ceny parkowania, takie rzeczy, gdzie ewidentnie motywacją do podwyższenia cen było właśnie zadłużenie miasta.
Tak, w Krakowie starano się te 20 kilka lat rządów, najpierw Jacka Majchrowskiego, później Aleksandra Miszalskiego 2 lata, starano się załatać właśnie pieniędzmi obywateli. To najpowszechniejsza metoda. Kraków się zadłużał, ale potem podnosił ceny, czego się tylko dało. Podnoszono ceny za parkowanie. Rozszerzano tą strefę płatnego parkowania. W tym momencie parkowanie w strefie A kogoś, kto przyjeżdża do Krakowa, to jest 11 zł za godzinę. I ta strefa A obowiązuje od poniedziałku do niedzieli od 9 do 22. 11 zł za godzinę. Więc jak ktoś będzie chciał...
No to już jest taka solidna cena, jak jakieś najbardziej ekskluzywne parkingi w Warszawie, prywatne.
Tak. A na prywatnych parkingach można zostawić auto za 50 zł na dobę. Więc ludzie korzystają z tych prywatnych parkingów, jak się tylko da. One oczywiście są też przepełnione i cena ich oczywiście też wzrasta, idąc z prawem popytu. Natomiast faktycznie starano się, to nie jest teraz takie proste, że my tu usiądziemy, panie redaktorze, i w 2 miesiące wyznaczymy, jak załatać problem, który był generowany przez 20 lat. Bo ten problem był 20 lat generowany. To była skala tak dużego kolesiostwa w Krakowie, tak dużego rozwalania tych pieniędzy, przepraszam za kolokwializm, że trzeba nad tym gruntownie usiąść. W Krakowie w tym roku, tylko w tym roku, przybyło 124 etaty w Urzędzie Miasta Krakowa. 124 etaty, w którym to w roku, w którym AI osiąga swoje szczyty możliwości, w którym większość miast przenosi swoje usługi publiczne na telefony. Można wszystko załatwić na telefonie, w którym możemy wszystko załatwiać elektronicznie. My zwiększamy ilość wydatków o kolejne 124 osoby. Trzeba nad tym gruntownie usiąść, zbadać, bo my nawet nie wiemy, do czego te osoby zostały zatrudnione, tylko w tym roku 124 osoby. Więc żeby powiedzieć cokolwiek więcej na ten temat, potrzebny jest naprawdę gruntowny audyt.
A jakiś przynajmniej ogólny pomysł, czy kierunek, w którym powinno się pójść z zadłużeniem Krakowa, ma pan? Taki najbardziej ogólny. Bez tego audytu.
Drogi są tylko dwie. Albo się zwiększy wydatki, albo się obetnie koszty. No i tutaj trzeba pomyśleć, co w pierwszej kolejności zrobić. W pierwszej kolejności nie chciałbym już podnosić kosztów życia w Krakowie, więc wolałbym ograniczyć wydatki.
A jaki pan ma pomysł, skoro mówimy o zadłużeniu Krakowa, no to pomówmy też o zadłużeniu naszego kraju. Mamy kolejny rok z bardzo wysokim deficytem, przekraczającym 270 miliardów złotych, ale przede wszystkim mamy dług publiczny, który już zahacza o konstytucyjną granicę 60% w relacji do PKB. Tam brakuje dosłownie paru setnych procent. No i który nominalnie przekroczył już 2 biliony. Nie miliardy, żeby ktoś się nie pomylił. To jest o rząd wielkości więcej, tylko 2 biliony złotych. Co tutaj się pana zdaniem powinno stać?
Też drogi są tylko dwie. Albo ograniczamy wydatki, albo podnosimy przychody, prawda, budżetu państwa. Z podnoszeniem przychodów też miałbym pewien problem. Wolałbym ograniczyć wydatki i zacząć od socjalu. Zacząć wprost, mówię, od socjalu. Mamy tak rozbudowane socjale w tym momencie, przecież 800+. Ja jestem święcie przekonany, że my nie potrzebujemy już tego 800+. 800+ się najpierw w formie 500+ nie sprawdziło. Nie mamy gwałtownego przyrostu.
Około zdaje się 60 miliardów złotych rocznie.
Tak, to jest już gigantyczna kwota. Potem mamy 13, 14, mamy 300+, jakieś dodatkowe rzeczy jeszcze w postaci tam chyba laptopy są czy coś. Nikt tego absolutnie... Ja rozumiem, że to brzmi może źle, że być może wyborcom się nie spodoba. Natomiast nie ma innej metody. Są tylko dwie metody. Albo tniemy wydatki, albo podnosimy przychody do tego budżetu. Przychodów w tym momencie nie mamy z czego podnosić, no bo musielibyśmy zwiększyć podatki wszystkim.
Ale to nawet lider pańskiej partii mówił, że on by już 800+ nie ruszał, no bo to jest tak... Wryło się w świadomość Polaków, że jak ktoś przyjdzie i powie im, zabieramy 800+, no to...
Ja rozumiem. Natomiast pyta mnie pan o zdanie, czy ja bym dalej wypłacał 800+. Głęboko bym się nad tym zastanowił, czy to 800+ się sprawdziło. W mojej ocenie się nie sprawdziło.
Konfederacja mówi o fali, która może zmieść jeszcze innych prezydentów albo burmistrzów miast w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość poszło nawet dalej, bo przez tę falę rozumie tendencję, która jak... To rozumiem. Ich zdaniem miałaby w ogóle zmieść Donalda Tuska w przyszłym roku. Czy pan się z takimi ocenami zgadza? Ja się zastanawiałem nad tym, dlaczego właściwie miałaby powstać fala odwołań czy referendów włodarzy miast i rad miast w Polsce. I tak naprawdę nie za bardzo widzę taki powód. No, tutaj akurat niezadowolenie było wysokie, ale miało bardzo konkretną przyczynę. Strefę czystego transportu. No, nie jest jednak tak, że w każdym mieście dzieją się takie rzeczy. Gdybym miał wskazać miasto, gdzie niezadowolenie zaczyna buzować z powodu polityki transportowej czy generalnie polityki miejskiej, no to by była Warszawa, ale z kolei Warszawa jest bardzo specyficzna ze względu na światopoglądowe przekonania dużej części jej mieszkańców, więc odstawiłbym ją na bok. Ale jakieś inne miasto? Właściwie dlaczego?
To będzie trudne. Nie ukrywam, że to będzie trudne z uwagi na to, że w Krakowie to nie była tylko i wyłącznie strefa czystego transportu, nie było tylko zadłużenie, nie było te wysokie ceny biletów. To nie były tylko te trzy przyczyny. W Krakowie jeszcze była jedna bardzo ważna rzecz, o której jeszcze dzisiaj nie powiedzieliśmy. A mianowicie w Krakowie ludzie stracili perspektywę, że będą się dalej rozwijać. Ludzie stracili perspektywę na pracę. W ciągu ostatnich 2 lat w Krakowie nastąpiło masa zwolnień. W 2024 roku to było prawie 3000 osób straciło pracę w korporacjach. W 2025 już 4000, zdaje się 800 i na ten rok planowane są kolejne zwolnienia. I takie zwolnienia grupowe, masowe roznoszą się wieści bardzo szybko po Krakowie, że ktoś przez 10 lat pracował w korporacji i nagle powiedziano mu, że twój proces się wynosi do Indii, do Pakistanu, do Egiptu, bo korporacja opuszcza Kraków, bo wprowadzono AI, bo jakby taniej też jest w innych krajach. I ludzie zobaczyli, że ten stabilny rozwój, który 10 lat czy 15, ci 40-latkowie teraz zobaczyli, przez 10 czy 15 lat oni sobie mogli spokojnie żyć, że to się kończy, że nie czeka ich nic lepszego w tym momencie i że jakby miasto z tym nic nie robi. Że, no prawda, stracili tą perspektywę dla siebie i dla swoich dzieci.
A co miasto może z tym zrobić?
A mogło bardzo dużo z tym zrobić, bo mogło popatrzeć dużo wcześniej na tą perspektywę. Mogło pomyśleć o tym, że Kraków nie tylko może mieć ambicje bycia dostarczycielem tanich usług dla zachodnich korporacji, ale może mieć jakieś swoje inne zalety, może budować swoją pozycję poprzez chociażby pryzmat 3 ogromnych uczelni i znanych uczelni na cały świat. Zbudować bardziej trwałe biznesy, które pozwolą nam zachować te miejsca pracy w Krakowie. I właśnie i teraz przechodząc do tego, czy w innych miastach tak jest. No nie. No nie jest do końca tak w innych miastach, że jest aż tyle takich rzeczy, o których my tu sobie powiedzieliśmy, no bo nie ma tych stref czystego transportu. Ludzie myślą, że to tak pójdą chętnie do referendum. To nie jest takie proste. To raz, że zbiórka podpisów to jest karkołomne zadanie. To jest masa ludzi zdeterminowanych, których w Krakowie to wychodziło prawie 100 czy 150 wolontariuszy codziennie na ulicę zbierać te podpisy. Sam stałem niejednokrotnie na deszczu czy na śniegu, w mrozie zbieraliśmy te podpisy. Fajnie, je się zbierało przyjemnie w Krakowie, bo widać było tą energię, widać było, że ludzie czasem potrafili się w kolejce ustawić, żeby podpisać się. Czegoś takiego nie widziałem nigdzie.
Ja pana troszkę sprowadzę na ziemię, bo mówi pan uczelnie znane na całym świecie, więc sobie tak sprawdziłem szybciutko. Center for World University Rankings, 396 miejsce na świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. No lepiej trochę jest w QS World University Rankings, 303 miejsce na świecie, więc ja bym tak nie przesadzał z tą znajomością na świecie i świetną renomą, bo 300 to jest, tak powiedzmy, no bardzo umiarkowanie dobrze jednak.
Powiedzmy w Europie, to zejdźmy już do Europy. W każdym razie mamy 3 świetne uniwersytety, nawet 4. Mamy Uniwersytet Jagielloński, mamy Akademię Górniczo-Hutniczą, mamy Politechnikę Krakowską i mamy Uniwersytet Ekonomiczny. I tym studentom, którzy już teraz studiują, mówi się bardzo jasno, że ty w Krakowie nie znajdziesz perspektywy. Ty dopiero doświadczysz jakiegoś życia, perspektywy, jak ty wyjedziesz do Warszawy, jak ty wyjedziesz do Berlina, do Londynu czy do Stanów Zjednoczonych, to tam znajdziesz pracę. Ja bym nie chciał, żeby właśnie tak mówiono do ludzi. Ja bym chciał, żeby ci ludzie zostawali u nas w Krakowie, żeby ci ludzie tworzyli miejsce, żeby ci ludzie byli krakowianami, żeby tutaj budowali potęgę tego miasta, Krakowa. Nad tym trzeba popracować i uważam, że miasto miało do tego, zaprzepaściło ostatnie kilka lat, żeby stworzyć właśnie perspektywę dla tych ludzi.
W takim razie kwestia dotycząca Polski w ogóle, ale z pytaniem, na ile ona dotyczy Krakowa, kwestia imigracji. A pytam o to nie bez powodu, bo 12 czerwca to data wejścia w życie paktu migracyjnego, który, przypominam, składa się w sumie z 10 aktów prawnych unijnych, to jest 9 rozporządzeń, czyli takich aktów, które się bezpośrednio stosuje w prawie krajowym, i jedna dyrektywa. Polska na 12 miesięcy jest zwolniona z mechanizmu solidarnościowego, no ale to jest tylko 12 miesięcy i taka ocena przez Komisję Europejską musi być ponawiana, dokonywana za każdym razem od nowa, więc być może za 12 miesięcy Komisja Europejska dojdzie do wniosku, że już nie ma tych przyczyn, które nas z paktu migracyjnego zwalniają. Co się powinno w tej sprawie stać i czy polskie miasta, nie tylko Kraków, polskie miasta w ogóle mają problem już z imigracją?
Przede wszystkim nie wierzę w zapewnienia Donalda Tuska, że nie dotknie nas pakt migracyjny. Problem z migracją, który stworzyła sama Unia Europejska, dotknie oczywiście Polskę. Za chwilkę dostaniemy jakieś informacje, które powiedzą, że jednak musimy kogoś przyjąć, albo będą gdzieś tylnymi drzwiami do nas wprowadzani ci imigranci. Ja jestem zwolennikiem...
Możemy zapłacić i nie przyjmować. To jest ta furtka, którą pakt migracyjny zostawia.
Jestem zwolennikiem i niepłacenia, i nieprzyjmowania tych imigrantów. I niepłacenia, i nieprzyjmowania. Niech sobie robią z tym, co chcą. Niech nas zmuszają do tego, jak chcą. Natomiast same miasta czy same samorządy nie mają wiele instrumentów do tego, żeby cokolwiek robić. No bo to są mechanizmy dotykające kraj centralnie, prawda? Pakt migracyjny.
Same miasta mogą... To jest kwestia na przykład tych centrów integracji cudzoziemców, ale to jest, przypominam, pomysł i idea Prawa i Sprawiedliwości.
No niestety, które sprowadzało do nas największe liczby tych imigrantów. Natomiast... Absolutnie miasta, które nie chcą mieć tego, co dzieje się w Paryżu, co dzieje się w Londynie, co dzieje się w Brukseli, nie powinny sobie fundować żadnych centrów integracji cudzoziemców. Mam nadzieję, że Kraków też sobie nie zafunduje i mam nadzieję, że będę tym prezydentem, który będzie mógł powstrzymać tą falę. W Krakowie wprawdzie nie widzę tego problemu z imigrantami, że byłoby ich tak wielu, że tworzyłyby się jakieś już dzielnice imigrantów, że ci imigranci zaczęliby stanowić jakieś zagrożenie. Na szczęście jesteśmy jednym z, i mówię tu o całej Polsce, jednym z lepszych krajów w tym momencie i chciałbym, żeby się to utrzymało.
Ale taką charakterystyczną sytuacją, która się w Krakowie powtarzała chyba codziennie nawet, albo co weekend, były... Nie wiem, to jak to nazwać, demonstracje, spotkania Ukraińców. Pod pomnikiem Mickiewicza na rynku głównym, sam wielokrotnie mijałem tę dosyć hałaśliwą imprezę. Ona chyba już się nie odbywa teraz. Natomiast to jest też pytanie o Ukraińców w Polsce, które powiąże z pytaniem, trudno go dzisiaj nie zadać, co z orderem Orła Białego dla pana Zełenskiego? Co tu się powinno wydarzyć? Jak pan ocenia tę sytuację?
Zacznijmy od tej sytuacji Ukraińców w Polsce. Przede wszystkim bardzo restrykcyjne przepisy, które powinny regulować, że jeżeli jakikolwiek Ukrainiec dokonał u nas przestępstwa, to nieważne nawet, czy to jest Ukrainiec, czy już jest obywatel jakiegoś innego kraju, jakiekolwiek przestępstwo, wejście w konflikt z prawem, żegnamy się z takim obywatelem. Nie chcemy takiego obywatela. Jeżeli już u nas jesteś, przyjechałeś tutaj, bo byłeś w potrzebie, przyjęli cię zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, nieważne, kto ty, dlaczego tutaj już jesteś, to musisz nauczyć się naszego języka, respektować naszą kulturę, naszą historię i pracować od pierwszego dnia. Żadnych zasiłków dla żadnego imigranta, absolutnie żadnych zasiłków.
A świadczenia socjalne dla tych, którzy nie mają obywatelstwa, ale w Polsce pracują. Takie świadczenia jak na przykład właśnie 800+.
Żadnych świadczeń.
Nawet jeżeli ktoś odprowadza podatki, pracuje w Polsce, ale nie jest Polakiem, to znaczy nie ma polskiego obywatelstwa, może tutaj rozróżnić.
Absolutnie żadnych świadczeń dla tych ludzi. Ja, tak jak powiedziałem wcześniej, ja mam problem z wypłacaniem 800+ nawet Polakom, więc tym bardziej dla imigrantów absolutnie żadnych świadczeń.
A jeśli chodzi o przestępców, to nie wiem, czy pan wie o tym, że w ustawie teoretycznie kończącej specustawę, wygaszającej specustawę o pomocy Ukraińcom, zostało zawarte takie rozwiązanie w ustawie, którą podpisał pan prezydent Karol Nawrocki, że nawet jeżeli ukraiński uchodźca popełni w Polsce poważne przestępstwo, to szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może zdecydować, że nie zostanie wydalony na Ukrainę, o ile jego zdaniem przyjechał z terenów, które są atakowane, gdzie może mu coś zagrażać. No to niech zostanie wydalony.
No to absolutny absurd. Niech wróci zatem na tereny, które nie są atakowane na Ukrainę. Niech sobie wyjedzie do Lwowa, gdzieś na zachód tej Ukrainy. Absolutnie nie zgadzam się z takim przepisem. Takiego człowieka również trzeba od nas wydelegować. Natomiast przechodząc płynnie do tego, o czym mówiliśmy w kontekście pana prezydenta Nawrockiego i orderu Orła Białego. Jest to najwyższe odznaczenie, nie ma wyższego w tym momencie odznaczenia, które można przydzielić. W tym momencie, jeżeli tak ważna rzecz jak nadanie jednemu z oddziałów nazwy UPA, to jest dla Polaków policzek. To nie tylko środowisko Konfederacji czy prawej strony jest tym oburzone, ale oburzona jest tym cała Polska, bo wszyscy świetnie pamiętamy, jak wygląda historia. Wszyscy przecież dobrze wiemy, co wydarzyło się na Wołyniu i kim był, jaką organizacją zbrodniczą była UPA. I jeżeli w tym momencie kraj, którym my ofiarowaliśmy, no, dużo pieniędzy, całe serce, otworzyliśmy nasze domy, szpitale, szkoły i tam wymierza się nam taki policzek. Absolutnie jestem tego zdania, że prezydent Nawrocki w tym momencie powinien odebrać ten order Zełenskiemu, bo sam spotka się kiedyś z rozliczeniem historycznym tego faktu. Sam kiedyś spotka się z weryfikacją, czy aby na pewno, jeżeli on będzie się powstrzymywał, to sam kiedyś będzie miał to wypominane przez wyborców, że powinien zachować się jak mąż stanu i odebrać ten order.
No to jest w ogóle ciekawostka. Mało kto wie, że order Orła Białego był przyznawany zagranicznym przywódcom na zasadzie pewnej kurtuazji. Na przykład mam przed sobą listę zagranicznych przywódców odznaczonych tym orderem. Na przykład otrzymali go m.in. prezydent Litwy Valdas Adamkus, czy królowa Holandii Beatrycze, czy, uwaga, Abd Allah ibn Abd al-Aziz al-Sud, czyli król Arabii Saudyjskiej. Więc być może tutaj w ogóle należałoby jakieś zmiany wprowadzić w kategoriach czy w kryteriach, które obowiązują przy przyznawaniu zagranicznym przywódcom orderu Orła Białego.
Być może tak. Mamy od tego specjalną kapitułę, która bada. No, myślę, że nie powinno to być odznaczenie, które przyznawane jest, bo nam się wydaje, że ktoś jest naszym przyjacielem, bo chcemy się fajnie zachować. No wydaje mi się, że nie, że powinny to otrzymywać osoby, które w szczególny sposób zasłużą się dla Polski, którzy wykażą się, nie wiem, jakimś heroizmem, pomocą w jakichś kwestiach, którzy dla spraw historycznych wykażą się pomocą w rozstrzyganiu tych spraw historycznych, czy w ujawnieniu jakiejś prawdy historycznej. No myślę, że prezydent Zełenski wykazał się wprost przeciwnie chęcią dalszego ukrywania tego, co wydarzyło się na Wołyniu i powinno mu się odebrać ten order.
Bardzo dziękuję za spotkanie w programie Warzecha Kontra. Pan Bartosz Bocheńczak, dziękuję Nowa bardzo. Nadzieja, Konfederacja, kandydat tej partii na prezydenta Krakowa.
Tak jest, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. To był program Warzecha Kontra. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.
Murator Furniture. Meble na wymiar. Zajrzyj na murator-furniture.pl.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.